Otwórzmy księgę Ezechiela, 47 rozdział. Znana opowieść, wizja proroka Ezechiela i dziś do niej wrócimy. Chciałbym nad tym fragmentem przez chwilę się zastanowić. Przeczytamy te kilka wersetów od 1 do 12, a później wrócimy do początku i kilka myśli, które odnotowałem sobie, rozważając ten tekst, przygotowując się do tego wykładu. 47 rozdział. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytrysnęła z południowej strony. A gdy ten mąż sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolana. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znów odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i drugiej strony. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do Englaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe. Będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest jak pokarm, a liść ich na lekarstwo. Kiedy myślę o tym obrazie okręgu wschodniego, zaraz wyobrażam sobie Europę Wschodnią. Myślę, tak zastanawiałem się dzisiaj nad tym tekstem, że ten rejon Europy, ten rejon świata, ta wschodnia część Europy, która była pod reżimem przez tak wiele lat, pod reżimem komunizmu, a także wschodnia Europa jest pod niesamowitym także wpływem różnego rodzaju trendów religijnych, potrzebuje takiego dotknięcia żywą wodą. Amen. Potrzeba, żeby tak z Bożego tronu spłynęła taka rzeka Bożego uzdrowienia, Bożego przebudzenia, Bożego poruszenia. Ezechiel, prorok, gdy pisał swoją księgę, odnosi ją, oczywiście rozumiemy to, odnosi ją do narodu izraelskiego, odnosi się do ludu wybranego, ale my także to poselstwo czytamy. My także próbujemy odgadnąć, co Bóg chce powiedzieć do nas. I Stary Testament, czy księgi prorocze, takie jak Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz czy Joel, to nie są księgi skierowane tylko i wyłącznie do narodu izraelskiego, bo jeśli tak jest, to Nie traćmy czasu na ich czytanie. Ale tak naprawdę my także dołączyliśmy do tego narodu wybranego, narodu ludu Bożego. I w Jezusie Chrystusie obietnice dane przez Boga się wypełniają, wkraczają w nasze życie. Tak, dlatego odnosimy się do proroków starotestamentowych, przyjmując słowo także kierowane do naszego życia. I kiedy czytamy o takim widzeniu, jakie miał Ezechiel, lub o takim widzeniu, jakie miał Joel, albo Izajasz, który także wiele widział i wiele prorokował, jesteśmy zachęceni, jesteśmy zmotywowani, bo także odczytujemy pewne przesłanie do naszych serc. I ja chciałbym to przesłanie, tą historię, tą opowieść Starego Testamentu odczytać jako coś inspirującego dla mnie. Po pierwsze, widzimy, że Pan zaprowadził Ezechiela w pewne miejsce. To mi mówi, że Bóg pragnie nas prowadzić. Że Bóg pragnie także i nam rzeczy swe objawiać. Że On także pragnie z nami mieć społeczność, bo On nie ma względu na osobę i On także chce nas zaprowadzić do pewnych bram swojego przybytku, gdzie będzie nam objawiał, gdzie będzie nam pokazywał, gdzie będzie odkrywał przed nami swoją wolę, gdzie będzie nam pokazywał, jaki jest plan Jego, co pragnie uczynić i jak bardzo pragnie nas użyć. Kiedy patrzymy na ten obraz i widzimy te wypływające wody, które płyną w jakimś kierunku, które docierają do jakiegoś miejsca, od razu zaczynam odczytywać prorocze przesłanie. A więc wypływająca woda to pewien symbol, który chcę zaakcentować. I widzę tutaj takie cztery jakby przykłady, czy cztery odbicia w Nowym Testamencie. Odbicia tego symbolu. Po pierwsze, w Nowym Testamencie woda jest symbolem słowa od Pana. Jest symbolem słowa, które przychodzi do naszego życia. My bardzo potrzebujemy słowa od Pana. Bardzo potrzebujemy słowa od Boga. W liście do Efezjan, 5 rozdział, apostoł Paweł, pisząc o Kościele, do tego zresztą rozdziału wrócimy w niedzielę, dlatego że dzielił się będę pewnym objawieniem, pewnym odkryciem, które mocno chciałbym zaakcentować, ale przeczytajmy werset 26. Oto czytamy, że Bóg postanowił, aby Kościół uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. A więc potrzebujemy bezustannie kąpieli wodnej Jego Słowa. Potrzebujemy, aby Jego Słowo docierało do naszego życia. Dlatego pragniemy żyć tym Słowem, pragniemy budować się tym Słowem, pragniemy mieć naszą Biblię pokreśloną, popisaną, zużytą, bo ją czytamy, bo się nią karmimy, bo pragniemy Bożym Słowem żyć. A więc to Słowo pomaga nam być gotowymi, czystymi, bez mazy i skazy, świętymi, niepokalanymi na Jego przyjście. To Słowo nas właśnie oczyszcza, obmywa nas jak woda. A więc w tym symbolu wypływającej wody widzimy przychodzące Słowo do naszego życia. Po drugie, woda jest symbolem Ducha Świętego. Jest symbolem Ducha Świętego. Kiedy odczytujemy to przesłanie, możemy powrócić do nowotestamentowego, bardzo charyzmatycznego, zielonoświątkowego tekstu z Ewangelii Jana, 7 rozdziału, kiedy to Pan Jezus, my znamy prawdopodobnie na pamięć serca, możemy cytować ten tekst, w ostatnim dniu święta stanął i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody. Rzeki wody żywej. Cóż to za obraz? Co to za zjawisko, że z wnętrza człowieka płyną rzeki wody? Dziwny obraz, dziwne zjawisko, jakiś science fiction. Wyobraźcie sobie taki obraz, co i człowiek, a z wnętrza jego wypływa rzeka. Ale nie o to chodzi. Nie taki obraz przedstawia nam Boże Słowo. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. A więc gdy patrzymy na tą rzekę, gdy widzimy tą rzekę, po pierwsze ona zaczyna płynąć spod Bożego tronu. Tam stąd posłał Pan Ducha Świętego na ziemię. Posłał Go do naszego życia. Posłał Go, abym był wyposażony. I teraz Duch Boży, który jest we mnie, pragnie przez moje życie przepływać, aby mógł dotykać innych ludzi. A więc znowu widzimy w tym symbolu wody działającego Ducha Świętego. Kiedy patrzymy dalej na wodę w Nowym Testamencie, widzimy, że jest to symbol oczyszczenia, nie tylko symbol uświęcenia przez Słowo, wyposażenia przez Słowo, ale także symbol oczyszczenia. Oczyszcza nas Słowo, kiedy o nim rozmyślamy. Nie ma lepszego sposobu, aby oczyścić swoje myśli. Najlepiej oczyszczać je Bożym Słowem. Najlepiej utrzymywać swój język na wodzy, trzymać czystą mowę, cytując Boże Słowo. Najlepiej używać tekstu Bożego Słowa w formie dziękczynienia, uwielbienia. Słowo jest oczyszczające. W pierwszym liście Piotra czytamy także o tym symbolu wody, który oczyszcza. Akurat ten tekst używamy często, kiedy nauczam na temat chrztu wiary. Bo jest tutaj mowa o wodzie. 21 werset. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa. A więc oczyszczająca moc wody. Kiedy mówimy o chrzcie, to także chrzest jest przypisany pewnej formie oczyszczenia naszego życia. Kiedy zanurzamy się w wodzie, tak jak ziemia została zalana podczas potopu, bo o tym jest tutaj mowa w poprzednich wersetach. I apostoł Piotr mówi, że ona, ta woda, jest obrazem chrztu, który my teraz przeprowadzamy. Dlatego człowiek musi być zupełnie zanurzony w wodzie. Wtedy jest to biblijny chrzest. Wtedy jest to chrzest, który ma pewien duchowy wymiar, który ma pewne duchowe znaczenie, bo wszystko to, co stare, zostaje zatopione, a człowiek wynurzony powstaje do nowego życia, utożsamiając się z mocą zmartwychwstałego Jezusa. Oczyszczenie. Dlatego te wszystkie rzeczy mają wielką wagę, są bardzo potrzebne. I co jeszcze? Jest to także symbol zaspokojenia mojego pragnienia. Woda zaspokaja pragnienie. Pan Jezus mówił o tym, gdy spotkał się z Samarytanką. Pamiętacie, gdy rozmawiał z nią? Ona chciała, może nie chciała, ale on chciał, a może i chciała, ale się wstydziła. W każdym bądź razie Pan Jezus ją poprosił, aby mu dała pić. Tak, Pan Jezus ją poprosił, aby mu dała pić, a ona się wzbraniała. Wtedy on powiedział do niej: ja mam wodę, o której ty nie wiesz. Jakże ty możesz mnie prosić, Samarytankę, abym ci dała pić? A Pan Jezus użył tego argumentu, aby wejść w nią w rozmowę, aby mieć temat. I wtedy dotarł do sedna jej problemu. I wtedy powiedział jej: każdy, kto pije tę wodę, znów pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia na 4, 13 i 14. A więc woda symbolizuje zaspokojenie pragnienia. I tak naprawdę ten obraz z księgi Ezechiela niesie niesamowite przesłanie prawdy. Bo jedynie ta woda, która płynie spod Bożego tronu, woda Bożego życia, może zaspokoić nasze pragnienia. Może sprawić, że jestem spełniony, jestem zadowolony, osiągnąłem to, czego potrzebowałem. To nie znaczy, że nie muszę teraz dbać o to, by żyć tutaj na ziemi. Oczywiście musimy o to dbać, ale jesteśmy spełnieni wewnątrz. Nasze pragnienia zostały zaspokojone. Oto teraz czuję się zadowolony, mam to, czego mi brakowało. Ta woda dała mi życie, moje pragnienie zostało zaspokojone. To obiecał Pan Jezus i to jest piękne. A więc to jest ten pierwszy obraz. Drugi obraz, który tutaj widzimy, który odkrywam, to proces duchowego wzrostu. Tak bym to nazwał. Każdy człowiek, który pójdzie za Bogiem, musi się rozwijać. Musi rosnąć. Dlaczego tak twierdzę, że jest to wspaniały opis procesu duchowego wzrostu? Otóż po pierwsze, coś jest tu mierzone. A więc widzimy, że jest człowiek, Biblia mówi jakiś mąż, jakiś człowiek ze sznurem mierniczym w ręku i mierzy 1000 łokci. A więc jest to obraz pomiaru mojego, naszego stanu. Bóg pragnie, abyśmy się rozwijali. A więc mamy pewien początek. Zaczynamy w pewnym miejscu. I kiedy zaczynamy, kiedy rozpoczynamy, to jesteśmy jakby po kostki. Jesteśmy niemowlętami w Chrystusie. Tak mówi Boże Słowo. Jestem nowonarodzonym dzieckiem. I to jest ten pierwszy stan, w którym się znalazłem. I ten obraz w tej wizji proroczej Księgi Ezechiela mówi o rozwoju. Bo kiedy mierzy następnym razem, widzimy, że ten człowiek jest głębiej. Jest dalej. Oto czytamy, że gdy odmierzył następnym razem sznurem mierniczym, wtedy już był zanurzony do pasa. A więc już nie brodził tylko po kostki. Nastąpił jakiś ruch, nastąpił rozwój, nastąpiło wejście głębiej. A więc w naszym życiu duchowym tego potrzeba. My musimy rozwijać się w Bogu, my musimy poszerzać nasze granice, musimy zgłębiać Boże Królestwo, musimy zanurzać się bardziej w Bożej obecności. Bo to Boża obecność nas zmienia, to Bóg poprzez swoje działanie, swojego ducha zmienia nas, kształtuje nas. Ale nie mówi, aby się zatrzymać w tym miejscu po pas, ale mówi dalej, aby nastąpił kolejny pomiar. A kiedy nastąpił kolejny pomiar, werset 5, czytamy, że tej wody już było bardzo dużo i nie szło już iść, już nie było po pas, ale trzeba było się dać nieść. A więc nastąpił kolejny ruch, kolejny wzrost, kolejne posunięcie do przodu. I w naszym życiu tak powinno być. Powinniśmy przez te etapy przechodzić. I najlepiej by było, abyśmy się nie cofali wstecz. Abyśmy z tego miejsca, gdzie jesteśmy już po pas, nie cofali się z powrotem do miejsca, aby być po kostki. Najlepiej, kiedy jesteśmy w takim stanie, kiedy dajemy się Bogu nieść, kiedy dorastamy, dojrzewamy do pewnych wymiarów i zgłębiamy Boże Królestwo, nie wracać z powrotem do miejsca, gdzie jest mi po pas, ale dać się Bogu prowadzić, dać się Bogu rozwijać, dać się Bogu kształtować, abym czym starszy w Panu, czym dłuższy staż wiary mając, był coraz bliżej Boga, był coraz mocniejszy, miał coraz większą mądrość, abym był bardziej cierpliwym, abym był bardziej Jemu oddanym, więcej pasji dla Niego, więcej miłości do ludzi, więcej wiary w sercu. O to chodzi Bogu, kiedy się rozwijamy. I trzeci obraz, który tutaj widzę, to opis ludzi, którzy zanurzeni w Bogu stają się dzięki Niemu, dzięki tej Bożej obecności w ich życiu, dzięki temu, czego doświadczyli wchodząc do tej wody, stają się w Panu ludźmi wpływu. Mają wpływ na to, co dzieje się wokół nich. I to jest bardzo ważna rola Kościoła. To jest bardzo ważna służba, którą mamy. Mamy wpływać na środowisko, pośród którego żyjemy. To opisują następne wersety. Kiedy patrzymy do wersetu 8, widzimy, że ta woda, która niesie człowieka, który jest tutaj opisany, bo on do niej wszedł, on dał się nieść, on popłynął razem z nią, wpływa do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. A więc ta woda niesie uzdrowienie, ale musiał ktoś do tej wody wejść, musiał ktoś w tej wodzie się zanurzyć, aby mógł tą wodą się posługiwać i aby mógł tą wodę zanieść dalej. Dlatego Pan Jezus przyszedł, powołał swoich uczniów, dał im swoje obietnice, dał im słowo, nauczał ich, prowadził ich, kształtował ich, aby byli ludźmi wpływu, aby później, gdy odejdzie, oni kontynuowali jego dzieło i tak jest do dnia dzisiejszego. My mamy być ludźmi wpływu. My mamy być narzędziem Bożym w miejscu, gdzie Bóg nas stawia, gdzie Bóg nas posyła, w tym miejscu, w którym żyjemy, pracujemy, służymy. Mamy być ludźmi wpływu, aby z tego, co złe, stawało się coś dobrego, coś lepszego. Aby ze psutej wody, z brudnej wody, ze zgniłej wody stała się woda zdrowa. Po to my jesteśmy. Mamy być ludźmi wpływu. Nie dzięki nam, naszym zdolnościom, temu, kim jesteśmy, ale dzięki temu, że w nas płynie ta woda, ten strumień wody żywej, o którym mówiliśmy wcześniej, który Bóg wlewa do nas poprzez Ducha Świętego. I ta woda także niesie uzdrowienie dla chorego społeczeństwa, pośród którego żyjemy. Naprawdę ludzie potrzebują Jezusa. Nasz kraj potrzebuje Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożego przełomu. Myślę, że wszyscy to widzimy, że jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, co ma miejsce w tym kraju. Wczoraj, kiedy tak sobie rozmawialiśmy wieczorem z braćmi, także dotknęliśmy problemu islamu, tego, co dzieje się obecnie w Europie i nie tylko, że fala islamu zalewa świat. To jest coś niesamowitego. My nawet żyjąc tutaj sobie spokojnie w Polsce, bo mamy pewne zabezpieczenie religijno-kulturowe w naszym kraju, ale to jest tylko kwestia czasu. Dlatego, że to, co dzieje się na przykład w Belgii obecnie, w Holandii, we Francji, w Niemczech, fala islamu zalewa świat. Powiedzieliśmy sobie, że jedyną alternatywą, aby to powstrzymać, jest Jezus Chrystus, jest chrześcijaństwo, nic więcej. Żadna polityka, żaden system społeczny, żaden system jakiegoś narodu, władz nie powstrzyma tego. W czym jest problem? Problem jest bardzo poważny. Standardowa rodzina europejska to jest 2 plus 2. No, w porywach 2 plus 3. Standardowa rodzina muzułmańska, wyznawców islamu, to jest 2 plus 8. 2 plus 10. To jest standard. A więc za 15-18 lat zakryją nas czapkami. Po prostu. W Europie. Taka jest prawda. Biją na alarm w Ameryce, biją na alarm w Europie, biją na alarm w różnych krajach europejskich, że to już jest poza kontrolą. Tego już nie można opanować. Jedyną alternatywą, jedyną odpowiedzią jest silne chrześcijaństwo. Jest silna wiara, tak jak w Etiopii. Wczoraj rozmawiałem z człowiekiem, który ma w rodzinie Etiopczyka. Opowiadał o tym, co wydarzyło się niedawno w Etiopii. Pewien radykał islamu zachorował i był tak obłożnie chory, że nie mógł się ruszać. I chrześcijanie postanowili się o niego modlić. I przychodzili do szpitala, a on był tak obłożnie chory, że jedynie mógł wrzeszczeć. A więc wrzeszczał, krzyczał na cały głos: gdybym tylko mógł się ruszać, to bym was pozabijał. Mówi, bym was pozabijał tutaj. A oni się modlili o niego, modlili się o niego, modlili się o niego. Przychodzili, on był bezwładny, nie miał szans się ruszyć. I Bóg go uzdrowił. Bóg go uzdrowił, zupełnie uzdrowił wszelkie choroby. Natychmiast się nawrócił. I wiecie, co on zrobił? Oto było kolejne spotkanie w meczecie. Poszedł do meczetu, poprosił o przemówienie. I 800 osób w meczecie oddało życie Jezusowi. Jednego wieczoru, kiedy on opowiedział, co Jezus dla niego uczynił, co Bóg dla niego uczynił. To jest jedyna alternatywa, aby powstrzymać tą falę. A więc ta woda żywa musi płynąć. Musi płynąć, bo ta woda niesie życie. O tym czytamy w 9 i 10 wersecie. I gdzie tylko potok płynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie tam żyć, tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nimi od Engedi aż do Englaim. Tam będzie suszenie sieci, jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Jakiś piękny obraz. Pan Jezus powiedział: uczynię was rybakami ludzi. Rybakami ludzi. Ten obraz rybaków, którzy stoją ze sieciami i którzy z dumą patrzą, jak wiele jest ryb tego samego gatunku. Bo w Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno, jeden gatunek. Kościół Boży. Nie ma Żyda, nie ma Greka. Nie ma poganina, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. Wszyscy są jedno, jeden gatunek. Bardzo liczne, wielka liczba zdrowych ryb. Halleluja. Bo Bóg daje zdrowie, Bóg daje życie, Bóg daje zwycięstwo, Bóg daje pokój. A więc gdy patrzymy na ten obraz, możemy być zachęceni, że warto ufać, warto wierzyć, warto polegać na Panu, warto czekać, warto być cierpliwym, warto Mu służyć, bo będzie tego skutek. A tym skutkiem jest uzdrowienie, którego tak bardzo ludzie potrzebują. Na każdej płaszczyźnie, płaszczyźnie emocjonalnej, płaszczyźnie psychicznej, fizycznej. Ludzie potrzebują Bożego uzdrowienia. Ten obraz tego brzegu potoku, gdzie rosną różne drzewa. I to są drzewa żywe. To są drzewa pełne owoców. Biblia mówi, że liść ich nie więdnie. To nie są drzewa, które oklapły. Ja mam taki krzew tam w ogrodzie i kiedy jest ciepło i się go nie podleje, to liście tak klapną. Takie zaopadłe. Widzieliście na pewno w ogrodzie, jak coś nie dostało wody i tak oklapło. I wtedy, gdy podleje ten krzew, to jest azalia, to zaraz te liście do góry tak się podnoszą. Takie żywe są, takie widać, że wraca do nich życie. I myślę, że taki kościół Bóg chce mieć. Nie taki krzew oklapły, który stoi nie wiadomo tak naprawdę, po co ja tu jestem. Ale Pan daje nam tą wodę żywą, abyśmy mogli podnieść nasze oczy, nasz wzrok ku górze, abyśmy mogli zobaczyć, jak wielki jest Bóg. A także owoc się ich nie wyczerpie. Owoc się ich nie wyczerpie. Pan Jezus powiedział, a po owocach poznają. Po owocach poznają. Owoce Boże w naszym życiu. To jest to, czego nam potrzeba. Abyśmy byli pełni Jego owoców. Pełni pokoju, miłości, wiary, cierpliwości, wstrzemięźliwości. Abyśmy byli ludźmi mającymi dobry charakter, dobre nastawienie, współczujący. To jest to, o czym mówi Biblia, mówiąc o owocach. A owoc się ich nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce. Gdy woda dla nich... Gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest jak pokarm. Ludzie chcą znaleźć odpowiedź na swój dramat, na swoje dylematy. Może czasami nie chcą nas jeszcze słuchać. Może czasami nie bardzo do nich dociera to, co chcemy im powiedzieć. Ale kiedy zobaczą, kiedy skosztują, kiedy dotkną tego owocu, który może być dla nich pokarmem, a dalej jest powiedziane, ten liść, to życie w nas jest lekarstwem. A więc to niesienie uzdrowienia w społeczeństwo, pośród którego żyjemy, jest tutaj niesamowitym, wspaniałym, przepięknym obrazem, który pokazuje Ezechiel w tym widzeniu. A więc kiedy odnosimy to objawienie do Nowego Testamentu, widzimy, jak bardzo ono odnosi się do nas, dotyczy nas. Możemy się z nim utożsamić. Możemy zobaczyć, jak w Jezusie Chrystusie te obietnice, te objawienia zapisane na kartach Starego Testamentu stają się żywe, stają się takie jasne do odczytania dla nas, do zrozumienia dla nas. Bo gdybyśmy tylko to czytali w pojęciu starotestamentowym, to moglibyśmy dzisiaj się zmagać, jak taki tekst zrozumieć. Jak zrozumieć taki tekst Ezechiela o kościach leżących w dolinie. Ale kiedy przenosimy go na płaszczyznę Nowego Przymierza, kiedy odczytujemy go poprzez Nowy Testament, poprzez to, co Pan Jezus uczynił, poprzez Nowe Przymierze, które otworzył dla nas, wtedy zaczniemy rozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć. Amen? A więc bądźmy zainspirowani. Bądźmy ludźmi, którzy trwają w Jego Słowie, którzy rozmyślają o Słowie, którzy medytują nad Nim, którzy Go odkrywają, którzy Go zgłębiają. Pozwalajmy tej wodzie, aby napełniała nas, aby nas uświęcała, aby nas wzmacniała, bo Słowo jest niesamowitą mocą i niesamowitą siłą, której potrzebujemy jako Kościół. Bez Niego nie powalczymy. Bez Słowa nie powojujemy. To ono jest naszym mieczem. Halleluja. Słowo jest naszym mieczem. Możemy odeprzeć w imieniu Jezusa tym Słowem, które jest w nas. Bądźmy pełni Jego Słowa. Bądźmy pełni Jego objawienia. Bądźmy pełni Jego życia. I pozwólmy tej rwącej rzece Duchowi Świętemu, który przychodzi, aby nas napełniał. Chciejmy się o to modlić. Chciejmy bezustannie powracać do tego miejsca. Chciejmy prosić Pana. Chciejmy wołać do Boga. Panie, ja pragnę, aby z mojego wnętrza tryskały te strumienie, te rzeki wody. Aby płynęły te rzeki wody. Aby dotykały tych, którzy żyją wokół mnie. Abyśmy byli ludźmi wpływu. Abyśmy zmieniali środowisko, pośród którego żyjemy. Bóg jest dobry. Powstańmy. Halleluja. Módlmy się przez chwilę jeszcze. Zawołajmy teraz o siebie. Poprośmy Pana o to, by nas odświeżył, by nas napełnił, by ożywił w nas swoje słowo, by z naszego wnętrza także płynęły te rzeki wody życia. Ta rzeka płynie spod Bożego tronu. Ona chce przepływać przez Ciebie i przeze mnie. Dlatego musimy do tej rzeki wejść, aby nas wzięła, aby nas napełniła, aby nas poniosła. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to widzenie, za ten obraz, za to przesłanie. Dziękujemy Ci, że Ty pragniesz wylewać żywe wody, że Ty wylewasz te żywe wody na suchą duchowo ziemię. Dziękujemy Ci, że przynosisz to ożywcze tchnienie, to życie, którego tak bardzo potrzeba. Panie, tak bez tego, bez Ciebie, bez Ducha Świętego, bez mocy życia, bez Jezusa naszego Pana, który jest drogą, prawdą i życiem. Panie, nie damy rady. Panie, jesteśmy za słabi. Jesteśmy, Panie, bezsilni, bezradni. Ale dziękujemy Ci, Panie, że pod Twojego tronu wypływa ta rzeka. To nie jest rzeka tej fizycznej wody, ale jest to rzeka duchowej wody, która płynie. I ta rzeka wypełnia nas. I Ty, Panie, powiedziałeś, żebyśmy przyszli i pili z tej wody, abyśmy napełnili się, abyśmy, Panie, byli pełni tego życia, duchowego życia w sobie. I aby z nas ta rzeka mogła także wypływać. I aby z nas ta rzeka płynęła dalej, dotykała się innych ludzi, dotykała się społeczeństwa, pośród którego żyjemy. I tak jak czytaliśmy w tym objawieniu, zmieniała tą zgniłą, zepsutą, chorą wodę na zdrową wodę, gdzie będzie pełno życia. Panie, dziękujemy Ci za ten obraz rybaków, którzy mają pełne sieci. Panie, wierzymy, że będzie wielkie żniwo dusz, Panie, w tym narodzie. Wierzymy, Panie, że będziemy oglądać Twoje poruszenie. Panie, chcemy być w tym. Chcemy się o to modlić. Chcemy o tym marzyć. Chcemy o tym rozmyślać. Chcemy, Panie, to widzieć w naszej wizji, Panie. Chcemy to oglądać, Panie, widząc duchowo, że Ty to czynisz, że te przemiany przychodzą, że to zaczyna się dziać. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy mieć w tym udział, że możemy mieć w tym udział. Dziękujemy Ci, Panie. Oddajmy Ci chwałę. Panie, oto jestem, użyj mnie. Oto jestem, poślij mnie. A Pan pyta się proroka Izajasza, kto pójdzie, kogo poślę? Kto pójdzie, kogo poślę? A Izajasz odpowiada z otwartym sercem, z wiarą: Panie, oto jestem, poślij mnie, oto jestem, poślij mnie. Chciałbym, abyśmy też mogli mieć taką odwagę powiedzieć: Panie, oto jestem, jak Izajasz, oto jestem, poślij mnie, oto jestem, Panie, ja pójdę, jestem gotowy, użyj mnie, użyj mnie, użyj mnie, Panie. Halleluja. Módlmy się o to jeszcze. Może niekoniecznie do tłumów, ale do kogoś Bóg chce ciebie, mnie posłać. A może do tłumów, może chce wysłać nas, abyśmy odważnie głosili, abyśmy odważnie dzielili się tym, co jest w nas, tą rzeką, która płynie, tym spełnieniem, które mamy w Chrystusie. Panie, poślij nas, użyj nas, błogosławię każdą osobę. Panie, chcemy być gotowi, pragniemy, abyś nas używał. Panie, nie chcemy tylko przeżyć tego życia, nie chcemy tylko przejść przez to życie. Nie chcemy tylko wykonać obowiązki przyziemne i pracę, ale to, co Ty nam zleciłeś, Panie, abyśmy byli gotowi Ci służyć, abyśmy gotowi byli nieść i zanosić to przesłanie, tę Ewangelię innym ludziom. Błogosławię Kościół, ten zbór, Panie, Twój Kościół, nas tutaj. Panie, dziękujemy Ci, że zbawiłeś tak wielu. Dziękujemy Ci, Panie, za dzieci, młodzież, za ludzi w średnim wieku, za ludzi starszych. Dziękujemy Ci, że mamy tu wszystkie pokolenia reprezentowane. Panie, prosimy, abyś nas użył, abyś nas użył, abyś nas namaścił, abyś nas błogosławił, Panie. Abyśmy nie musieli się krępować, wstydzić, ale abyśmy z odwagą poddali się tej rzece, która płynie. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to widzenie Ezechiela, które także do nas przemawia, które także do nas dociera. Amen.